Czy ktoś pamięta, na jaki temat miałem kazanie wtedy, kiedy miałem ostatnio?
O trosce.
Tak, o trosce. Dzisiaj jest część druga z czterech. Fragment, który wtedy był przez nas rozważany, był z Ewangelii Mateusza, tak? I on był wtedy, mówił o tym, kiedy Jezus Chrystus powiedział, żeby ludzie się nie martwili o nic, dlatego że o wszystko, co jest potrzebne, Bóg już się zatroszczył. I mówiliśmy o tym, że jest wiele powodów, dlaczego ludzie cały czas się martwią, tak? I też mówiliśmy o tym, że jeżeli już, ale nie trzeba, ale jeżeli już, to trzeba się martwić o te sprawy Boże. Znaczy, chodzi o to, że nasz umysł, nasze serce powinno być skupione na tym, co jest Boże. I zobaczymy, jak Bóg się zatroszczy o wszystko, co jest potrzebne dla nas na tej ziemi. To jest bardzo proste przesłanie, które działa. Ja osobiście bardzo wierzę we wszystko, co jest napisane w Biblii. Przypuszczam, że ludzie, którzy są tutaj, przychodzą po to, dlatego że też wierzą. Ale jest taki inny poziom wiary. Taki inny poziom wiary, kiedy nawet jeżeli nie wiemy, co się dzieje, nawet jeżeli nie wiemy, co będzie dalej, to jeżeli Bóg mówi, że będzie dobrze, to znaczy, że będzie dobrze. I teraz będę też dzisiaj mówił na ten temat, na temat tego, że nie trzeba się troszczyć o nic, dlatego że w Biblii jest więcej niż jeden fragment, który o tym mówi. Zanim zaczniemy, mam takie pytanie, czy nie macie takiego wrażenia często w życiu? Powiedzmy, jeżeli coś jest zepsute, samochód albo jeszcze coś, albo coś ze zdrowiem, to nam się wydaje, że na podstawie tych takich pierwszych objawów prawdopodobnie problem jest taki, taki i taki. Ale kiedy zaczynamy wchodzić w szczegóły, to się okazuje, że problem jest zupełnie inny, niż nam się wydawało na samym początku. Tak bywa. Tak bywa. I dokładnie tak samo jest, jeżeli chodzi o nasze duchowe życie i nasze duchowe problemy. Czasami się wydaje, że te objawy, które my widzimy, duchowe objawy, nam się wydaje, że one świadczą o czymś tam. Ale kiedy Bóg się za nas bierze, kiedy Bóg chce naprawdę naprawić nasze życie, to widzimy, że problem jest zupełnie w innym miejscu. Coś, co na początku nie było oczywiste. I teraz mówiąc o zmartwieniu, o trosce, o stresie, o depresji, to są pochodne rzeczy, tak? To są wszystko bardzo powiązane rzeczy. Tylko przypomnę kilka faktów, o których częściowo mówiłem wtedy. Są nowe, wyczytałem kilka nowych, ciekawych rzeczy. Chodzi o to, że wszyscy wiecie, że troska albo te problemy zdrowotne związane ze stresem, które dzisiaj są w społeczeństwie, mają niesamowitą skalę. Tak jakby jest napisane, że około 30% społeczeństwa, coś ciekawe, w krajach rozwiniętych, ma poważne zdrowotne problemy związane z stresem. Czyli stres jest początkiem czegoś, co później daje swój owoc, jeżeli chodzi o cały nasz stan zdrowia. I teraz kolejny ciekawy fakt. 2 albo 3 razy więcej na takie problemy są narażone kobiety niż mężczyźni. Są bardziej emocjonalne. Więcej przeżywają. Dalej. To się stało ogromnym biznesem. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny na świecie, jest nowotwór. Tak? Wszystkie choroby związane z nowotworem. Rocznie ten biznes jest szacowany na 200 miliardów dolarów. Możecie sobie przypuścić, że koncerny farmaceutyczne nie są zbytnio zainteresowane tym, żeby ludzie przestali chorować. To jest ogromny biznes. Ale na drugim miejscu, tuż za tym, są wszystkie choroby związane ze stresem. 150 miliardów dolarów rocznie. Czyli lepiej by było, gdyby ludzi, którzy chorują na coś związane ze stresem, było więcej. I kolejny ciekawy fakt jest taki, że około 40% społeczeństwa, znowu mówię o tych krajach rozwiniętych, regularnie zażywa środki łagodzące objawy stresu, napięcia nerwowego. Prawie połowa. I jak sami wiecie, drastycznie wzrasta zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju konsultacje z psychiatrą, tak? Z psychiatrą. Czy z psychologiem?
Z jednym i drugim. Jednym i drugim.
No dobrze. Ale nie tylko wśród osób dorosłych, wśród dzieci i młodzieży. Ostatnio z Olgierdem byliśmy w kawiarni Peron tutaj i akurat tak siedziałem, że widziałem przed sobą no, taką tabliczkę, gdzie było napisane psychiatra czy psycholog dziecięcej i młodzieży. Co jest szokujące, naprawdę. Co jest szokujące? Skąd to jest? Skąd to jest? I znowu, jeżeli czytamy sobie jakieś takie artykuły albo analizy dotyczące tego problemu, no to są wymieniane grupy problemów, tak? Grupy problemów, które powodują taki stan. Pierwsze, traumy otrzymane po śmierci bliskiej osoby, czy kiedy ktoś jest maltretowany albo znieważany, tak? To jest taka potężna grupa, która destabilizuje człowieka i wprowadza go w stan stałego napięcia i stresu. Albo stres związany z osobistymi relacjami w związku, małżeństwie, albo rozwód. Tak? Wiadomo, to jest kolejna rzecz, która wprawia człowieka w taki stan. Stres w pracy albo w szkole. Wiadomo, że się pracuje coraz dłużej, coraz więcej, ambicje są coraz większe. Człowiek chce coraz więcej, a coraz trudniej to osiągnąć, więc ludzie mają stres z tego powodu. Stres związany z trudnościami finansowymi. Ludzie żyją na kredyt, tak? I nikt nie jest pewien, co będzie jutro. Nie można tak po prostu odejść dzisiaj z pracy, no dlatego, że mam rodzinę na utrzymaniu i dlatego, że mam kredyt na 500 000 zł. Albo choroby, tak? Różnego rodzaju choroby, które też są dużym problemem i powodują to, że człowiek znajduje się w stanie takiego stresu. I można by powiedzieć, że to są rzeczy, które nie dotyczą ludzi wierzących. Tak? To jest gdzieś tam na zewnątrz. Ale że tak jest? Czy tak jest? Czy oby ta sytuacja nie jest taka sama dla Kościoła Bożego, dla ludzi wierzących, dla tych, którzy są odkupieni przez krew Jezusa Chrystusa? Najgorsze jest to, że właśnie ten stres, trwoga, troska stała się stylem życia. Rozumiecie? Styl życia. To nie jest tak, czy my czasami martwimy się o coś. Ja wiem, że my czasami się martwimy o coś. Ale to się stało stylem życia. Że ludzie żyją w stałym stresie. Że ludzie się troszczą cały czas. Co będzie jutro? Albo za pół godziny. O różne rzeczy. Tak jakby Boga nie było. Albo jest, ale tylko Jego nie obchodzi już to, co się dzieje z nami w naszym życiu. To jest największy problem. Że to się stało stylem życia. To jest tak, jak my funkcjonujemy. I teraz są też powiedzmy biblijne definicje albo wskazówki do tego, co jest powodem takiego stresu. To, co ja wymieniłem, wiadomo, lekarze o tym mówią, specjaliści o tym mówią i jest to wspólne dla wierzących i niewierzących. Ale to pojęcie, powiedzmy, trwogi, stresu, napięcia i tak dalej, nie jest świeckie. Ono jest też biblijne. O tym mówi Biblia. I ciekawe jest to, że wszyscy się zgadzają co do genezy. Genezą jest to, że trwoga zaczyna się wtedy, kiedy człowiek się boi, że on zaczyna tracić kontrolę na czymś. Kolejny absurd. Czy człowiek kiedykolwiek miał kontrolę na czymś? Więc jeżeli my faktycznie żyjemy w takiej świadomości, że my mamy na czymś kontrolę, wiadomo, nasze serce jest otwarte do tego, żeby żyć w stałym stresie. Dlatego, że my nigdy nie mamy kontroli nad niczym. To jest złudzenie, że my mamy nad czymkolwiek kontrolę i wtedy, kiedy Bóg pokazuje, że nie mamy, człowiek wpada w stres, w panikę, w troskę. Więc O ile firmy farmaceutyczne są bardzo zadowolone, to jest duży biznes, o ile jest coraz więcej specjalistów, którzy chętnie pomogą w walce z tym stresem, to czy cokolwiek albo ktokolwiek jest w stanie de facto rozwiązać problem stresu? Nie. Dlaczego? Dlatego, że jest to problem duchowy. To jest problem duchowy. I teraz, co mówi Biblia na ten temat? Co mówi Biblia na ten temat? I co Biblia nazywa genezą tego problemu? Jest kilka powodów, z czego jeden jest najważniejszy. Jeden jest najważniejszy. W Ewangelii Jana, 14 rozdziale, w pierwszym wersecie, chcecie, możecie otwierać albo i nie, dlatego że tych wersetów będzie ze 100. Jest napisane, są napisane takie słowa. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Widzicie, jaki jest kontrast. Tak, że jeżeli serce się trwoży, to dlaczego? Bo nie wierzycie we mnie i nie wierzycie w Boga. Jeżeli wierzymy w Boga, jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, to serce się nie trwoży. Czyli głównym problemem stresu i trwogi w naszym życiu jest brak całkowitego zaufania do Boga. Stąd, tak jak mówiłem, to nie jest rozwiązanie, to nie są leki. Rozwiązanie to nie są dyskusje. To jest problem duchowy. Jeżeli my żyjemy w stałym stresie i lęku, jest to poważny problem duchowy. Genezą jest brak całkowitego zaufania do Boga. Drugi powód jest z tym związany. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 25 werset, mówi takie słowa. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? O czym to mówi? Stres jest spowodowany tym, że człowiek jest skupiony na wartościach tego świata. Ludzie się stają materialistami. Kościół się staje materialistyczny. Dzisiaj społeczeństwo zachodnie tylko się troszczy o pieniądze i komfort życia. Więc jeżeli tylko się troszczymy o pieniądze i komfort życia, stres jest częścią naszego życia. Cały czas. Jezus Chrystus też o tym mówił. Ezechiela, 12 rozdział, 19 werset. I mów do ludu pospolitego. Tak mówi wszechmocny Pan do mieszkańców Jerozolimu i ziemi izraelskiej. Swój chleb będą jeść w strachu i swoją wodę będą pić w trwodze, gdyż ich kraj opustoszeje i będzie bez swoich dostatków z powodu bezprawia wszystkich jego mieszkańców. Jest napisane, że ludzie będą żyli w strachu. Dlaczego? Dlatego, że zostawili Boga. To jest kolejny powód, tak? Człowiek w swoim życiu zostawia Boga i natychmiast efektem albo skutkiem zostawienia Boga jest stres, że wszystko, co będzie czynił człowiek, nic nie będzie przynosiło pozytywnego skutku, a całe życie będzie napełnione strachem. Strachem, stresem, trwogą, troską. Kolejny powód, o którym też mówi Biblia, Psalm 38, werset 19. Wyznaję winę moją, niepokoję się z powodu grzechu swego. Czyli w naszym sercu może być jakiś grzech, który nie został wyznany przed Bogiem i ten grzech wprowadza nas w stan strachu, tak? Niepokoję się z powodu grzechu swego. Czyli jeżeli jest coś w naszym życiu, w naszym sercu, co oddziela nas od Boga, grzech zawsze jest taką rzeczą, będziemy żyli w strachu. Czyli to, co mówi Biblia o tych grupach związanych ze stresem, strachem, które powodują taki stan. Pierwsze i najważniejsze to jest brak całkowitego zaufania do Boga. Drugie to jest skupienie się na wartościach tego świata. Trzecie, kiedy zostawiamy Boga. I czwarte, kiedy w naszym życiu jest jakiś grzech, który oddziela nas od Boga. I teraz, o ile świat próbuje załagodzić ten problem, Biblia ma na celu usunąć ten problem. I jest to możliwe. Biblia daje lekarstwo na to, jak się pozbyć stresu w swoim życiu. Przeczytamy jeszcze jeden fragment, który jest bardzo ciekawy. Psalm 139, werset 23. Jest napisane: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Wydaje się, że tutaj nie ma mowy o stresie, tak? Ale w oryginale to słowo, kiedy jest napisane poznaj myśli moje, co jest de facto napisane, poznaj zatroskane myśli moje. Czyli myśli moje, nie jest tam napisane myśli, tylko jakie myśli, zatroskane, tak? Albo myśli, które są przepełnione troską. Czyli jest napisane: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj zatroskane myśli moje. Poważna rzecz. Poważna rzecz. Czy dlaczego to jest ważne, zbadanie swojego serca? Czy nie polegam zbyt na sobie, a nie na Bogu? Tak? Badaj, Boże, i pokaż mi. Czy ja zbyt nie polegam na sobie, przypadkiem, w różnych sytuacjach swojego życia, zamiast żeby polegać na Tobie? Czy oby troska, którą mam w swoim życiu, nie zakłóca wiary? Tak? Czy ona nie przekreśla wiary w moim życiu? Pokaż mi to, Boże. Czy ja przypadkiem się nie skupiam na rzeczach tego świata? Czy ja przypadkiem nie jestem materialistą? Czy ja przypadkiem nie walczę o komfort? Czy te rzeczy nie są powodem tego, że ja mam stres i napięcie w swoim życiu? W Biblii jest fragment, który, wiecie, są takie klasyczne, sztandarowe, epickie fragmenty, które mówią na jakiś temat. Tak? Więc pierwszy z nich na temat stresu był z Ewangelii Mateusza. Drugi z nich jest z listu do Filipian. Więc to jest główny fragment na dzisiaj. List do Filipian, 4 rozdział, wersety od 6 do 9. Nie będziemy w stanie rozważyć wszystkich tych całości tego fragmentu, tylko pierwsze dwa, dlatego że przeczytamy całość, bo całość mówi na ten temat, ale kolejne dwa zostawimy sobie na następny raz. Więc list do Filipian, 4 rozdział, od 6 wersetu. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Dlaczego chciałem przeczytać cały fragment? Dlatego, że dwa razy jest tutaj napisane w 7, a pokój Boży będzie z wami, i w 9, a Bóg pokoju będzie z wami. Tak? I to jest coś, co człowiek powinien zrobić w swoim życiu, żeby mieć Boży pokój. I tak jak mówiłem, że dzisiaj rozważymy pierwsze dwa, a następnym razem, jeżeli Bóg pozwoli, kolejne dwa wersety. Więc o czym mówi tutaj ten pierwszy fragment, pierwsze dwa wersety, 6 i 7? Dokładnie mówi o tym, że co jest lekiem na stres, co jest lekiem na trwogę, na życie w takim stanie zmartwienia. Co jest lekiem? Modlitwa. Modlitwa jest tym lekiem. Ale tu jest mowa, że jest modlitwa i jest modlitwa. Jest pewna różnica. Jest pewna różnica. Więc ten fragment, te cztery wersety mówią nam o trzech konkretnych działaniach, które powinny być w życiu osoby wierzącej. Pierwsze to jest właściwa modlitwa, drugie to jest właściwe myślenie i trzecie to jest właściwe działanie. I dzisiaj będziemy omawiali ten pierwszy, właściwą modlitwę. Nie troszczę się o nic, ale we wszystkim modlitwie i błaganiach, dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Apostoł Paweł mówi w tym fragmencie następującą rzecz do ludzi. Czego nie powinni robić? Tak? Czego nie powinni robić? Nie powinni się troszczyć. Ale nic nie pozostaje w próżni. Wiecie, jeżeli czegoś się pozbywamy, no to zostaje puste miejsce. I to miejsce powinno być czymś wypełnione. Więc jeżeli usuwamy problem, czyli pierwszy problem jest taki, że nie powinniśmy się troszczyć o nic, o cokolwiek, żadną rzecz. To jest zła rzecz. Nie troszczę się o nic. Ale zamiast tego, żeby się troszczyć, co powinniśmy robić? Powinniśmy wszystko przynosić w gorliwej modlitwie do Boga z dziękczynieniem. Nie powinniśmy się troszczyć i powinniśmy wszystko przynosić do Boga w gorliwej modlitwie z dziękczynieniem. I dojdziemy do tego, że właściwa modlitwa to jest modlitwa, która jest dziękczynną modlitwą. Więc on tutaj mówi o trzech słowach. Po pierwsze, w modlitwie. Modlitwa to jest nasza rozmowa z Bogiem. To jest to, kiedy my uznajemy Boga za autorytet nad nami i my przychodzimy do Niego ze swoją prośbą, tak? Czyli jest autorytet i ten autorytet jest widoczny w naszym życiu. Drugie słowo, które tu jest napisane, w błaganiach. De facto to są synonimy. W modlitwie i błaganiach można powiedzieć zamiennie. To też jest modlitwa. Różnica jest taka, że w tekście Biblii, w różnych miejscach, to słowo w błaganiach pokazuje modlitwę, która jest gorąca i ma pilną prośbę. Czyli modlimy się z całego serca, jest to gorąca modlitwa i mamy taką pilną prośbę do Boga. Tak? Przychodzimy do Boga z taką modlitwą. I teraz ciekawe słowo z dziękczynieniem. I to słowo to jest Eucharystia, tak? Dziękczynienie. Do kogo jest zawsze stosowany ten wyraz? Tylko w stosunku do Boga. Ten wyraz w Biblii zawsze był użyty tylko w stosunku do Boga, Boga Ojca. I czasami był użyty raz czy dwa w stosunku do Jezusa Chrystusa, ale tylko wtedy, kiedy było objawione, że Jezus Chrystus jest jednym z Bogiem. Czyli to słowo jest zawsze kierowane w stosunku do Boga Ojca. Czyli dziękczynienie to jest ten stosunek, który człowiek powinien mieć w stosunku do Boga Ojca. To jest akt wyrażenia wdzięczności i docenienia kogoś, w tej sytuacji Boga Ojca. I teraz, dlaczego jest napisane, dlaczego apostoł Paweł mówi właśnie o tym? Tak w ogóle ten wyraz jest najczęściej używany przez apostoła Pawła. Czyli to był człowiek, który bardzo dokładnie rozumiał, jak powinna wyglądać modlitwa. I on dokładnie rozumiał, jakie nastawienie człowiek w swoim sercu powinien mieć, kiedy on przychodzi w modlitwie do Boga. Dziękczynienie. Patrzcie, w liście do Efezjan jest napisane, Efezjan 5, rozdział 4, werset, także bezstyd i błażeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Czyli znowu jest coś, co powinno być usunięte z naszego życia i w różnych fragmentach są wymienione różne rzeczy, które powinny być usunięte, złe rzeczy. Ale co jest ciekawe, że kontrastem do tych rzeczy jest dziękczynienie. To jest nastawienie serca. Dlaczego dziękczynna modlitwa jest modlitwą, która podoba się Bogu? Dlaczego Bóg oczekuje od nas dziękczynnej modlitwy? A otóż dlatego, że my możemy przyjść do Boga z takim sercem, kiedy my czegoś wymagamy. Możemy przyjść do Boga z takim sercem, kiedy wylewamy swoje żale, kiedy mówimy o swoich problemach, kiedy mówimy o tym, co nam nie pasuje i co nam się nie podoba i wiele, 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 wiele innych rzeczy, które my mówimy w modlitwie do Boga. I nam się wydaje, że my się modlimy, tak? Przecież to jest modlitwa, przecież ja stoję na kolanach przed Bogiem, ale nastawienie serca w tej modlitwie nie jest dziękczynne. Wiecie, jest bardzo ciekawy fragment, który jest niesamowitym przykładem tego. W Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale, jest opisana historia o uzdrowieniu 10 trędowatych. Czy oni mieli duży problem? Bardzo duży. Mieli bardzo duży problem. I Jezus Chrystus rozwiązał ten problem dla każdego z nich. Ale o czym jest ta historia? Co tak naprawdę chciał powiedzieć Jezus Chrystus w tej sytuacji? Czy o tym, że On ma moc uzdrowienia? No ma. Ale ta historia miała co innego na myśli. Czy ci ludzie, waszym zdaniem, nie byli Bogu wdzięczni za rozwiązanie swojego problemu? byli. Więc gdzie jest problem? Chodzi o to, że ta historia rozróżnia wdzięczność a dziękczynienie. Tu jest różnica. Jeżeli mamy jakiś potężny problem, powiedzmy zdrowotny, potężny zdrowotny problem, który nas paraliżuje, albo jest coś innego, co paraliżuje nasze życie, pozbawia nas wielu, wielu, wielu ważnych rzeczy. I Bóg rozwiązuje ten problem, posyła jakieś rozwiązanie, takie jak sam uważa za słuszne. Czy ludzie by nie byli wdzięczni? Nawet niewierzący, nawet Hitler by był wdzięczny za rozwiązanie takiego problemu, jak mieli trendowaki. Problem polega na tym, że tylko jeden z nich zatrzymał się, wrócił do Jezusa Chrystusa i mu za to podziękował. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Patrzcie, ja jestem przekonany, że wszyscy tam byli wdzięczni Jezusowi Chrystusowi za to, co on zrobił. Na tyle wdzięczni, że oni od razu chcieli polecieć do swoich rodzin, dlatego że oni byli oddzieleni od swoich rodzin, od życia, od wszystkiego. Człowiek, który był odizolowany od społeczeństwa, był odizolowany od normalnego życia. I nagle ten potężny problem jest rozwiązany. Jezus Chrystus rozwiązuje mocą Bożą ten problem w ich życiu. 9 biegnie i wraca do tego, od czego oni byli oderwani, odizolowani. 1, jak napisane, on się zatrzymał, donośnym głosem chwaląc Boga i składał Bogu dziękczynienie. Jest duża różnica, potężna różnica pomiędzy byciem wdzięcznym a składaniem Bogu dziękczynienia. Patrzcie, kolejny fragment w liście do Rzymian, 1 rozdział, 21 werset. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I dalej jest pokazane stopniowe zepsucie i oddalenie się człowieka od Boga. Tak? Im mniej są wdzięczni, znaczy im mniej składają tego dziękczynienia, tym mniej ich umysł jest napełniony Bogiem i tym dalej są od Boga i tym bardziej są pogrążeni w grzech. Co jest napisane? Jest napisane, że poznali Boga takim, jakim Bóg jest. A Bóg jest taki, że zasługuje na oddanie Mu czci. Bóg zasługuje na to, żeby człowiek w dziękczynnej modlitwie do Niego przychodził. Ale człowiek, poznawszy Boga, jakim Bóg jest, nie złożył Mu dziękczynienia. Jest napisane, znikczemnieli, wpadli w pychę. To jest ciekawa rzecz. Nie oddawanie Bogu czci, czyli kiedy ludzie nie przychodzą w dziękczynnej modlitwie do Boga, nie zwracają się z dziękczynieniem, kontrastem do tego jest pycha. Kontrastem do tego jest pycha. Więc Bóg jest uwielbiony przez dziękczynienie i jest pozbawiony uwielbienia przez brak dziękczynienia. Bóg jest uwielbiony przez dziękczynienie i jest pozbawiony uwielbienia przez brak dziękczynienia. I teraz, czy my się powinniśmy modlić? My się powinniśmy modlić, bardzo gorliwie modlić, ale ta modlitwa powinna być dziękczynną modlitwą w naszym życiu. I ja wiem, co możecie myśleć. Kiedy faktycznie jest taka sytuacja, że jestem jednym z tych, powiedzmy, 10 trędowatych i byłem uzdrowiony, albo miałem jakiś inny potężny problem w swoim życiu i Bóg pozbawił mnie tego problemu. Łatwo jest być wdzięcznym i przyjść do Boga z dziękczynieniem. Ale co robić, kiedy ja przechodzę przez najgorszy moment w swoim życiu? Kiedy ja przechodzę przez największy kryzys w swoim życiu? Jak być Bogu wdzięcznym za coś takiego? Jak przyjść do Boga z dziękczynieniem? I dziękczynienie, albo ten stan naszego serca, kiedy jesteśmy Bogu wdzięczni, przychodzimy do Niego z dziękczynieniem, nie zależy od okoliczności. On jest oparty o to, kim Bóg jest. Nie zależy od tego, przez co przychodzimy. On zależy od tego, kim Bóg jest, jaki Bóg jest. I Jego obietnice pomagają nam o tym pamiętać. Więc nasza wdzięczność, składanie dziękczynienia w sytuacjach, kiedy przychodzimy przez najgłębszy kryzys w swoim życiu, powinna być oparta o Boże obietnice co do naszego życia. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Jest to obietnica Boża, tak? Jest to Boża obietnica, która mówi, że Bóg nigdy nie dopuści niczego, co by było ponad nasze siły. Proste? Proste. Możemy przechodzić przez najgorszy, naszym zdaniem, kryzys w naszym życiu. I każda osoba może mieć w różnym stopniu ten kryzys. Dla jednej osoby, dla jego duchowego poziomu, jaki Bóg dał, ta rzecz jest największym kryzysem. Dla kogoś innego nie jest. Ale Bóg wie, co jest potrzebne danej osobie do tego, żeby człowiek był bliżej Boga. To jest jego cel. I on może dopuścić takich rzeczy, ale jedno jest pewne, to jest Boża obietnica, niezmienna obietnica, że Bóg nigdy nie dopuści niczego, co by było ponad nasze siły. To jest filtr, przez który powinniśmy patrzeć na wszelkie trudności w naszym życiu. Może być ciężko, może być bardzo źle, możemy czuć właśnie ten stres, ale ta obietnica przynosi w sercu ulgę, wiedząc, że Bóg dopuścił w jakimś celu i to, co jest, nie przekracza nasze siły. Druga rzecz w Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To jest to, o czym powiedziałem na początku. Także nieważne, jakie są sytuacje. Powiedzmy, czasami Bóg wie, że po to, żeby przybliżyć daną osobę do mnie, ja muszę zabrać chorobę. Jeżeli ja ją zabiorę, ta osoba w tej sytuacji będzie bliżej mnie. Bo na przykład ta choroba albo ta sytuacja już oddala człowieka od Boga. Czasami Bóg wie lepiej, że komuś powinien dać jakąś chorobę albo jakiś problem, albo cokolwiek, żeby przybliżyć człowieka do Boga. I Bóg to zrobi. I Bóg to zrobi. I na celu ma dobro. Napisane jest, że we wszystkim współdziała ku dobremu. Może się wydawać, że utracić bliską osobę to jest bardzo, bardzo zła rzecz. Ale w perspektywie wieczności, w perspektywie tego, co Bóg może zmienić w naszym życiu, to może się okazać dobrą rzeczą. Dlatego, że Bóg nie dopuści niczego, co jest dla nas złe, co duchowo nas zniszczy. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 10 werset. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie po krótkotrwałym cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jest napisane, że Bóg dopuszcza różne cierpienia i wypróbowania w naszym życiu. Ale po pierwsze, przechodzi przez nie razem z nami. Po drugie, one nie trwają wiecznie, więc miejcie pewność, że nawet jeżeli jest jakiś potężny kryzys w waszym życiu, potężny, który powalił was zupełnie, Bóg z wami jest i to nigdy nie będzie trwało wiecznie. Więcej, ten kryzys, te cierpienia, te trudności, one nie są nadaremne. To nie jest tak, że człowiek cierpiał i nie wie po co. Tylko później się okaże i Bóg objawi, w jakim celu to było i będziemy wiedzieli, że to było dla naszego dobra. To są niesamowite Boże obietnice. Jeżeli mamy je w swoim sercu, to nie jest to, że one są w Biblii. W Biblii są, ale można mieć to w Biblii swojej, przy sobie, w kieszeni, czy gdzieś blisko, ale nie w swoim sercu. Ale jeżeli my trzymamy te obietnice w swoim sercu, jeżeli patrzymy na nasze życie przez pryzmat tego słowa, cokolwiek by się działo, te obietnice to jest Boża prawda. Wszystko inne może być złudzeniem, ale nie to, co jest napisane w Biblii. Wtedy nasze serce będzie wolne od stresów, od depresji, od różnych rzeczy. To nie oznacza, że nigdy trwoga, stres nie wejdzie do naszego życia, ale lekarstwem jest to. Tu jest lekarstwo, tu jest rozwiązanie problemu. Jest też napisane dalej, to jest powiedzmy, to jest 16 werset, znaczy przepraszam, 6, ale Filipian 7 jest napisane: pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Patrzcie niesamowitą rzecz. W 6 wersecie jest napisane: nie martwcie się o nic, nieważne co. Dowolny problem, najtrudniejszy, najgorszy kryzys w swoim życiu, nie martwcie się o nic. Ale jest napisane dalej, że zamiast tego, żeby się martwić, przychodźcie do Boga w modlitwie, napisane jest: gorącej modlitwie z pilną prośbą, która jest przepełniona dziękczynieniem. I co jest efektem tego? Nie jest napisane, że Bóg rozwiąże ten problem. Nie jest napisane. Wiecie, co jest niesamowite? Człowiek jest taką istotą, że on chce wszystko wiedzieć. Czyli powiedzmy, jeżeli ja mam jakiś problem w swoim życiu, nie mam pracy, przez długi okres czasu nie mam pracy, już nie mam pieniędzy na utrzymanie się, modlę się do Boga, chcę wiedzieć, kiedy już ta praca będzie i ile będę zarabiał i co będzie dalej i gdzie będę pracował i co będę robił. Albo jeżeli jestem chory, no to chcę znaleźć jutro dobrego lekarza, który pojutrze postawi mi diagnozę właściwą, który za 3 dni powie mi, jakie leki mam przyjmować albo co mam robić, które po 2 tygodniach zaskutkują i tam od razu już będę zdrowy. Czyli my chcemy wszystko wiedzieć. Chcemy wszystko wiedzieć. Nam się wydaje, że posiadanie informacji na temat naszych problemów jest najważniejsze. Czyli jeżeli już Bóg dopuścił, to niech da mi znać, co jest dalej, po co ja cierpię. Tak? Jeżeli już cierpię, chcę wiedzieć po co i jak długo. Tak? Ale tu jest napisane, że jest coś, co jest ważniejsze. Jest coś, co jest ponad. Jest coś, co jest dużo bardziej cenne niż informacja. Co z tego, że mamy informację, jeżeli w sercu nie mamy pokoju? Ale tu jest coś, co działa tylko w relacjach z Bogiem. To jest niesamowite. Tylko ludzie, którzy mają więź z Bogiem, mogą to odczuć. Nikt inny. To jest dane tylko wybranym. Że ludzie, którzy żyją z Bogiem, których serce jest napełnione Bogiem, którzy przychodzą do Boga z dziękczynieniem, mają coś więcej niż informacje na temat swoich problemów. Oni mają pokój Boży. Kiedy człowiek ma w sercu pokój, czy to jest istotne, jaka będzie moja następna praca? Czy to jest istotne, jaka jest diagnoza? Czy to jest istotne, czy ja będę żył, czy umrę? Czy to jest istotne, kto będzie moim mężem, żoną i tak dalej, i tak dalej? Nieważne, jaki jest problem, nieważne, jaki jest kryzys, nieważne, jaki jest dylemat. Ważne jest to, że tylko Bóg jest w stanie i jest w stanie dać nam pokój. Jest napisane, że ten pokój przewyższa wszelki rozum, tak? To jest ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, dla wszystkich ludzi dookoła to jest niepojęte. Człowiek umiera, a ma w sercu pokój. Jak to jest możliwe? Trzeba walczyć. Trzeba szukać najlepszego lekarza. Już 500 razy próbowałeś, ale trzeba do końca, aż do ostatniego tchu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas w stresie, cały czas trwodzę. Cały czas w zwątpieniach. W każdej sytuacji. Duży problem, mały problem. Tak jak powiedziałem na początku, troska jest stylem życia. Troska jest stylem bycia dla ludzi. Cokolwiek by się wydarzyło, ludzie się troszczą i troszczą i troszczą i troszczą. Nieważne co. Ale właśnie tu jest napisane, że człowiek, który ma takie relacje z Bogiem, I człowiek, który przychodzi do Boga z dziękczynieniem, w modlitwie, on ma ten pokój i wszyscy widzą, że jak to jest możliwe, że ten człowiek znajduje się w takiej sytuacji, a on jest spokojny. To jest niepojęte dla ludzi. Drugie, dla nas jest to nielogiczne. Jak można mieć pokój w tej sytuacji? Tak? Dlatego, że patrzymy na świat dookoła i to tak nie funkcjonuje. My nie mamy informacji, nie wiemy, jakie jest rozwiązanie, nie wiemy, co będzie jutro. Ale Bóg daje pokój w stosunku do tego. Bóg uspokaja nasze serce. Uspokaja na tyle, że nieważne, jaka jest burza dookoła, możemy spokojnie spać, tak jak Jezus Chrystus. Ludziom się wydaje, że jeżeli już jest burza, to już trzeba coś z tym robić. Ale właśnie Jezus Chrystus pokazuje, że nie. Dlatego, że jest Bóg, który panuje nad tym wszystkim. I Bóg daje możliwość, żeby w każdym najgorszym kryzysie w swoim życiu mieć Boży pokój. Kluczem do tego jest dziękczynna modlitwa. Ewangelia Jana 16, rozdział 33, werset. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To jest też niesamowite. Po pierwsze, Jezus Chrystus mówi, że dopóki człowiek będzie żył na tym świecie, on będzie miał ucisk. Czyli, ale tu, patrzcie, tu nie jest napisane, że na tym świecie będziecie mieli ucisk, tak? Czyli będzie źle, będzie ostro, będzie bolało. I to usprawiedliwia was, żebyście żyli cały czas w trwodze, w zmartwieniu, w stresie. Dlatego, że na świecie jest ucisk. Tak? Dlatego, że wam jest źle. I prześladowania będą, i wszystkie inne rzeczy, i choroby, i brak pracy, i nie wiadomo co. Wszystko będzie, więc logiczne. Człowiek ma prawo żyć w stresie. Dlatego, że świat jest stresujący. Życie jest bardzo stresujące. Nie. Jezus Chrystus jest napisane, że na świecie ucisk mieć będziecie, ale w nim jest pokój. I co jest napisane? Ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Prosta rzecz. Są problemy. Jest kryzys na świecie. Wszystko jest źle, wszystko jest przeciwko nam. Czasami się wydaje, że tylko Job miał gorzej niż my. Czasami może się tak wydawać. Albo nawet, że nawet Job tak źle nie miał jak my. Ale jest napisane, że Jezus Chrystus jest wyżej. On to wszystko zwyciężył. Jeżeli my jesteśmy w Nim, to Jego pokój jest w nas. Więc nieważne, co jest dookoła nas, jeżeli my jesteśmy w Jezusie Chrystusie, mamy w Nim pokój. Niezależnie od sytuacji, najgorszych sytuacji, jakie mogą być. Jeszcze kilka wersetów, które pokazują, za co powinniśmy Bogu być wdzięczni. Tak? Dlatego, że kluczem jest dziękczynna modlitwa. Ale ja po sobie wiem, że często moje myśli wyprzedzają mnie, jeżeli chodzi o to wszystko, co jest źle. Czyli ja najpierw przychodzę do Boga, mówiąc, co nie działa. Ale to jest bardzo złe nastawienie. To jest złe nastawienie i dlatego modlitwa wymaga skupienia się. Biblia uczy nas temu, żeby człowiek najpierw ochłonął, żeby on przyszedł do Boga z właściwym nastawieniem. Żeby on zrozumiał, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, co zrobił Bóg, co dalej robi Bóg, żeby patrzył na to wszystko przez Boże obietnice i wtedy w naszym sercu będzie właściwy do Niego stosunek. Będziemy przychodzili do Niego w pokorze. Będziemy, wtedy Bóg jest wielki, a my jesteśmy mali. A wydaje się czasami, że Bóg jest mały, a nasze problemy są takie. Często przychodzimy do Boga w ten sposób, że nasze problemy są większe niż Bóg. I dlatego my cały czas żyjemy w stresie, że ja nie widzę rozwiązania, no to i Bóg nie widzi rozwiązania. Ale wiemy, że musimy się modlić, no to się modlimy. To jest złe nastawienie. Jest napisane, że człowiek powinien przyjść do Boga z dziękczynieniem. Dziękczynienie pokazuje, że my uwielbiamy Boga. Że w tej sytuacji kryzysu, w jakiej się znajdujemy, jesteśmy spokojni i jesteśmy w stanie dziękować Bogu za wiele rzeczy. Za wiele rzeczy. I to sprawia, że my mamy ten pokój. List do Filipian, skoro już przy nim jesteśmy, 4 rozdział, 19 werset. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Za co możemy być Bogu wdzięczni? Powinniśmy być Bogu wdzięczni. Dlatego, że Bóg wie, jakie są nasze potrzeby i Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby w Jezusie Chrystusie. Jest to obietnica, za którą powinniśmy Bogu być wdzięczni. Przychodzimy do Boga, zastanówmy się na tym, że Bóg zna wszystkie nasze potrzeby. Znał je przed tym, jak do Niego przyszliśmy. On wiedział, co jest nam potrzebne i co nie jest nam potrzebne. I kiedy przychodzimy do Boga, powinniśmy o tym pamiętać, że Bóg zaspokoi wszelką naszą potrzebę. I powinniśmy dziękować Bogu, że Bóg jest takim Bogiem, który wie, czego potrzebujemy i że On zawsze zaspokaja i będzie zaspokajał prawdziwe nasze potrzeby. Psalm 139, 3 werset. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeżeli przychodzimy przez jakiś kryzys, wypróbowania, trudne chwile w naszym życiu, wiemy, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji w naszym życiu. To nie jest tak, że Bóg coś dopuścił i zostawił nas. On jako ojciec wie, że na danym etapie naszego życia to jest nam potrzebne. Ale On nie zostawia nas. On wie, że my powinniśmy przejść przez to, żeby być bliżej Jezusa Chrystusa, żeby się upodobnić Chrystusowi, że jest to bardzo potrzebne dla naszego duchowego wzrostu. To jest bardzo potrzebne do naszych relacji z Nim. Ja wiem, że my możemy tego nie rozumieć, w jaki sposób to mi pomoże, ale Bóg wie, że pomoże. Wiecie, co powiedział Job? Też się wydawało, po co takie wypróbowania? Ale na koniec powiedział, że wcześniej o Bogu słyszał, a teraz jego oczy widzą go. Doznał zupełnie innego poziomu poznania Boga, zupełnie innego poziomu bliskości z Bogiem. Dla nas strach przed czymś złym może przewyższać właśnie tą chęć poznania Boga, ale nie dla Boga. I Bóg dopuści pewnych rzeczy, żeby być bliżej nas. I On wie, że nam jest to potrzebne. Ale jako troskliwy, miłujący ojciec, kiedy dopuszcza, nie zostawia. On przychodzi razem z nami. On wie wszystko, co ma nas spotkać. Nigdy nie dopuści niczego, co przewyższa nasze siły i będzie razem z nami w tych wszystkich wypróbowaniach. 1 Piotra 5,7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Dlaczego? Gdyż On ma o was staranie. Jest napisane tak, że mogą być różne trudne rzeczy i mogą być różne troski. Biblia nie mówi o tym, że nie ma sytuacji, w których troska nie przychodzi w nasze życie. Jest, ale jest napisane, że to nie powinno zniewolić człowieka. Te troski nie powinny uczynić człowieka niewolnika. Tylko jest napisane, że jeżeli to jest, złóżcie wszystko na tego, kto ma moc, kto pomoże wam przez to wszystko przejść. I On jest chętny. Wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzi ktoś, kto ma siłę i mówi, dawaj mi swój ciężar. Przejdę razem z tobą. Taki jest Bóg. To są Jego obietnice. Więc kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy ten kryzys, jeżeli przez coś przechodzimy trudnego, to On chce wziąć ten ciężar na siebie i pomóc nam przejść przez to. Ale On wie, że ta droga, ta wędrówka jest konieczna. Psalm 62, 12 werset. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga. To mówi o tym, że lekarz nie ma mocy, ja nie mam mocy, nikt nie ma mocy, nic nie ma mocy. Tylko cała moc należy do Boga. Szatan nie ma mocy. Ludzie mogą bać się tego, że coś szatan zrobił w ich życiu. Mogą się nie bać ludzi, ale mogą się bać szatana. Ale jest napisane, że szatan też nie ma mocy. Że tylko Bóg ma moc. Więc nieważne, jak trudne są sytuacje, przez które przechodzimy, tylko Bóg ma moc. I On chce pomóc nam przez wszystko przejść. Pamiętajmy o tym, kiedy przychodzimy do Boga i dziękujmy Mu za to, że tylko On ma moc. On wszystko stworzył, wszystko jest w Jego kontroli I On nigdy nie pozwoli, żeby jakiś duchowy problem albo jakiś fizyczny problem nas zniszczył. Rzymian 8:29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Po co Bóg to wszystko robi? Po co? Do tego, żeby człowiek się stał podobny do Jezusa Chrystusa, żeby on miał charakter Chrystusowy, żeby we wszystkim był podobny do Chrystusa. Więc patrzcie, czy te wszystkie obietnice nie dają nam wszystkiego, co jest nam potrzebne, żeby w każdej życiowej sytuacji, nieważne jak nas to boli, przyjść do Boga z dziękczynieniem i mówić Mu, jak niesamowitym Bogiem jest, że On ma moc nad wszystkim, że nic Go nie zaskoczy. Nic Go nie zaskoczy. Nas może, ale nie Jego. I coś ciekawe, że w tej sytuacji, kiedy przychodzimy do Boga z takim nastawieniem, kiedy nasza modlitwa jest taką modlitwą, z wdzięczynieniem, to wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł naszych serc i naszych myśli. Serc i myśli. Chodzi o nasze uczucia. Chodzi o nasze myśli. Czyli jest coś, ten pokój Boży, który Bóg nam da w Jezusie Chrystusie, On będzie chronił nasze myśli i nasze uczucia, tak, że będziemy spokojni. Nieważne, co się dzieje, wiemy, że Bóg nas przez to przeprowadza. Ostatni fragment na dzisiaj to jest przykład takiej dziękczynnej modlitwy. Wtedy, kiedy ludzie nie rozumieją, jak w tej sytuacji można Bogu dziękować. To jest z Księgi Jonasza, 2 rozdział. Co prawda jest od 1 do 9 wersetu, ale możemy przeczytać od 8. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Patrzcie, to jest niesamowite. Jonasz był wewnątrz ryby przez 3 dni i 3 noce. I to nie jest fajne miejsce, żeby być. Znaczy, ciężko jest wyobrazić sobie, co to znaczy tam być, bo większość to by już od razu chciała wziąć witaminy D3, bo 3 dni bez słońca. Ale ciekawe jest to, że Jonasz w tej sytuacji, która była kryzysową sytuacją, modlił się do Boga i co mówił? Jedyne, na co zwraca uwagę, to jest to, jak wielki jest Bóg i że On jest w stanie wybawić go z każdej sytuacji. W tej sytuacji rozwiązaniem było to, że ryba wypluła Jonasza. I Bóg uznał, że tak jest lepiej. Bóg może uznać, że dla nas lepiej jest co innego w naszej sytuacji. Ale nieważne, jakie będzie rozwiązanie, ważne jest to, że niezależnie od rozwiązania, jeżeli nasze serce jest napełnione dziękczynną modlitwą do Boga, w naszym sercu zawsze będzie pokój. Amen.